Panie i panowie, wywiad Wnet po raz wtóry w dzisiejszym poranku Wnet, który nadajemy z miejscowości Kłodzko. 16 minut po godzinie 9 i pan burmistrz Kłodzka, pan Michał Piszko. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
I znowu się uśmiecham, bo znowu młody człowiek na stanowisku burmistrza. Wcześniej rozmawialiśmy z panem Marcinem Czerniecem, wójtem Kamieńca Ząbkowickiego. No młodzi ludzie i to już która? Druga kadencja, panie burmistrzu.
Tak jest, to jest już druga kadencja do 2023 roku trwająca i zobaczymy, co będzie później.
Czyli co, mieszkańcy Kłodzka stwierdzili, że cóż, czas dać szansę na młodość dla młodych ludzi, którzy będą zaczynem tego, co będzie jeszcze lepsze za, nie wiem, 2, 3, 4, 5 kadencji?
Myślę, że tak, ale też i również ta pierwsza kadencja w latach 2014-2018 była dość mocna, silna w wykonaniu moim i dlatego otrzymałem kolejny mandat zaufania od mieszkańców, a podkreślam, że wygrałem w pierwszej turze z poparciem prawie 70% wyborców.
No to jest niezwykłe, bo takie zwycięstwa cieszą w dwójnasób, bo po pierwsze mandat społecznego zaufania ugruntowany, no a po drugie też cieszy niewątpliwie poparcie tych mieszkańców, bo przecież tak naprawdę no, ten mandat społecznego zaufania samorządowcy pełnią dla tych obywateli, o czym jednak nie wszyscy pamiętają. A niech mi pan powie, panie burmistrzu, co pan sądzi o tej dwukadencyjności maksymalnie, jeżeli chodzi o samorząd lokalny? To jest dobry pomysł, zły pomysł?
To jest kwestia widzenia, zależy od punktu siedzenia tego wszystkiego. Niemniej jednak ta dwukadencyjność jest dobrym rozwiązaniem. Rzeczywiście, jeżeli będą te kadencje pięcioletnie, a tak będzie w tej chwili, no to po 10 latach może zawsze dojść do zmiany rządzącego w mieście, a po następnej kadencji ewentualnie, jeżeli mieszkańcy dalej by chcieli burmistrza, który sprawował wcześniej swój mandat przez dwie kadencje, będą mogli ponownie przecież wybrać, bo tutaj nie będzie dożywotniego zakazu kandydowania, tylko i wyłącznie z przerwą tak zwaną na jedną kadencję. Przetestujmy to, zobaczmy jak to wygląda i będziemy wyciągać wnioski.
O porozumieniu ponad podziałami na tej ziemi kłodzkiej, rozmawialiśmy już z panem wójtem Kamieńca Ząbkowickiego. Powrócimy do tego topiku rozmowy, natomiast no, będziemy rozmawiać sobie o tym, o czym wszyscy tutaj szepczą. Wszystkie osoby, które spotykaliśmy, mówią o dwóch rzeczach, a mianowicie ósemka to po pierwsze, czyli ta inwestycja, no, która jest wpisana gdzieś w aktach naszych czynników oficjalnych, bo ministerialnych, no i z drugiej strony no, coś, co miało się zadziać, natomiast wszyscy o tym wiele mówią, natomiast zbyt wiele się nie dzieje, czyli żeglowna drożność rzek i Odry i Nysy. Zacznijmy od ósemki. Jest ku temu porozumienie ponad podziałami, żeby ta inwestycja powstała i są naciski na czynniki oficjalne warszawskie, żeby to rzeczywiście stało się faktem?
No zdecydowanie tak. Tutaj wszyscy wójtowie, burmistrzowie samego powiatu kłodzkiego, jakby to powiedzieć, lobbują w tym kierunku. Wiem też, że parlamentarzyści naszej ziemi tutaj również się o to zabiegają w ministerstwie. Trzeba wiedzieć jedno. W programie budowy dróg krajowych i autostrad jest wpisana w rządowym programie przebudowa drogi DK8 na odcinku Magnice-Kłodzko, ale jest to przebudowa w tak zwanym wariancie 2+1.
Czyli 2+2
do Łagiewnik i tam, gdzie jest możliwość wybudowania drugiego pasu lub ewentualnie mniejsza obwodnica miejscowości, które znajdują się na tej trasie. W zeszłym roku pan premier w sierpniu, oficjalnie będąc tutaj w Kłodzku na świeżo wybudowanej obwodnicy Kłodzka, ogłosił, że rząd rozpocznie działania, aby budować drogę z Wrocławia do Kłodzka, dokładnie z Magnic do Kłodzka w standardzie S. Oczywiście ta informacja jest dla nas pozytywna, ale czekamy na rozstrzygnięcia, czekamy przede wszystkim na to, czy znajdą się centralnie środki na tą inwestycję, ponieważ z tego, co mi jest wiadomo, z mojej wiedzy, wybudowanie ponad 80-kilometrowego odcinka w standardzie S, czyli dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą, to jest koszt rzędu ponad 4 miliardów złotych. No na pewno nie do udźwignięcia przez żaden z samorządów, czy stopnia regionalnego, powiatowego, czy gminnego. No to jest zadanie centralnie rządowe. No i trzymamy pana premiera tutaj za słowo i oczekujemy tego, że ta inwestycja będzie w przyszłości po prostu realizowana.
A co do żeglowności, Nysy, Odry, ten wielki plan, który narodził się w głowach naszych rządzących, no i co?
Znaczy, jeżeli chodzi o samo Kłodzko i rzekę, która płynie w granicach administracyjnych miasta Kłodzka, my tutaj niestety wielokrotnie wcześniej i z RZGW i teraz z Wodami Polskimi non-stop monitorujemy, ponieważ nasza Nysa na odcinku stricte kłodzkim no jest, mówiąc kolokwialnie, zaniedbana. Trzeba tam pogłębić koryto, trzeba poprawić niektórą infrastrukturę związaną z wałami. W tej chwili monitorowaliśmy w takich prostych rzeczach, jak na przykład wysyp Barszczu Sosnowskiego, co RZGW i teraz Wody Polskie podjęły temat i rękawice i wyczyściły to koryto z tej niebezpiecznej rośliny, ale cały czas czekamy na potężną inwestycję związaną z udrożnieniem koryta i z zapewnieniami z Wód Polskich. Ma to się odbyć po 2022 roku.
I będziemy trzymać za słowo naszych ministrów, no bo to jest bardzo ważna inwestycja, o której również rozmawialiśmy z samorządowcami, czy to Raciborza, czy to Kędzierzyna-Koźla, więc gdyby to wszystko stało się faktem, no to i turystyka, i spółdzielczość, i biznes mógłby odżyć, byłaby ta ziemia bardziej dostępna dla turystów, bo tutaj jest rzeczywiście bardzo pięknie i powiem szczerze, że trochę mi, chociaż góry są zdecydowanie wyższe niż te nasze zamojskie pagórki, strasznie zielonością przypomina mi moją zamojszczyznę, ergo Irlandię. Natomiast pomówmy sobie jeszcze o tej niezwykłej trzynastce. Chociaż jak dzisiaj powiedział pan Jacek Herberger i pan Mariusz Dubiel, no to już nie turystyczna trzynastka, a szesnastka. Cieszy pana burmistrza Michała Piszko, burmistrza Kłodzka, przedsiębiorczość i taki zmysł spółdzielczości, że różne podmioty, różne turystyczne miejsca wspólnie, razem starają się coś zrobić?
Zdecydowanie tak, w grupie siła. Tutaj mamy tego doskonały przykład. Te wszystkie atrakcje ziemi kłodzkiej wspólnie promują się na różnego rodzaju portalach, na folderach i ulotkach promocyjnych i to jest bardzo pozytywne, ponieważ w każdym z naszych miast jest coś do zobaczenia, ale oczywiście jest to do zobaczenia w przeciągu nie dwóch, trzech, czterech dni, tylko na kilka godzin. Więc jeżeli taki turysta sobie wybierze, załóżmy, ziemię kłodzką, to z Kłodzka wjeżdża do Kłodzka, odwiedza Twierdzę Kłodzką, nasze tutaj obiekty sakralne, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, podziemną trasę turystyczną i następny dzień sobie może zaplanować, na przykład drugą połowę dnia, zaplanować do wyjazdu, załóżmy do Polanicy czy do Kudowy Zdroju i tam ewentualnie sobie zostać na spanie. Więc ta oferta turystyczna wspólna, promująca nas wszystkich, jest niebagatelna i się cieszę, że realizujemy to zadanie wspólnie, włącznie z podmiotami, które są prywatne w sektorze turystycznym, bo to też jest istotne.
Niespełna 45 lat temu, panie burmistrzu, zakończył się proces rewitalizacji. Może to jest za duże słowo, ale proces jak gdyby ochrony, obrony Starówki, miasta Kłodzko. No ale tego typu inwestycje, tego typu działania mają to do siebie, że trzeba je ponawiać co jakiś czas. No i tak patrząc na oś historyczną miasta Kłodzka, czy te kamienice Starówka są niezagrożone? No i czy będą jakieś dalsze prace, które będą miały na celu, żeby te niezwykłości cieszyły oko kolejne pokolenia?
Na pewno tak. My stale monitorujemy kwestię związaną z podziemiami, szczególnie w rynku, ponieważ tam było...
Powiedzmy, co się działo w latach 50.
No, była taka sytuacja, że cała Pierzeja Północna musiała zostać rozebrana ze względu na to, że te podziemia zaczęły się po prostu zawalać i kamienice szły w dół. Z pomocą przyszła wtedy instytucja państwa, Akademia Górniczo-Hutnicza, która wykonała ekspertyzy, przeprowadziła badania, jak i również zabezpieczyła całą resztę podziemi, które są pod rynkiem kłodzkim. No i na chwilę obecną to wszystko jest stabilne. My oczywiście prowadzimy program rewitalizacji kamienic, które jeszcze się zachowały w rynku, czyli Pierzeja Południowa i na bieżąco monitorujemy ten stan. Na chwilę obecną nie ma żadnych zagrożeń związanych z zapadliskami jakimiś czy z zawałami. Niemniej jednak zawsze trzeba się tego spodziewać, ale my to non-stop monitorujemy. Jeżeli taka sytuacja miała wystąpić, to będziemy natychmiast podejmować odpowiednie kroki i działania, żeby po pierwsze zdrowie, bezpieczeństwo mieszkańców ocalić, jak i również mienie, które się znajduje tam.
No to powiedzmy sobie teraz na koniec trochę o polityce, panie burmistrzu, bo przecież ta wielka Pardubicka, jak mówiłem z uśmiechem, nadchodzi dużymi krokami, a tutaj do Pardubic to jest bardzo blisko, bliżej niż z Warszawy. Natomiast mówiąc o tych zbliżających się wyborach, pana nadzieje jako samorządowca. I teraz powrócimy do tego tematu porozumienia ponad podziałami, że tak naprawdę samorządowca samorząd to nie miejsce na politykę, tylko wszystkie ręce na pokład i robienie tego, co się chce. Więc takie wolicjonalne marzenia związane z tymi wyborami?
No przede wszystkim, żeby ten cały spór polityczny, który jest tam na górze w Warszawie, żeby jednak ta temperatura sporu ostygła nieco, ponieważ my wszyscy patrzymy na górę i widzimy, co się dzieje, tą przysłowiową naparzankę, tak, między liderami partii politycznych, czy z prawa, z lewa, czy z centrum. Jeżeli chodzi o samorząd, to rzeczywiście tutaj trzeba patrzeć troszeczkę inaczej. Ja, żeby było jasne, też nie jestem, też mam legitymację partyjną. Niemniej jednak dla mnie ważniejsza jest gmina, miasto, jak i jego mieszkańcy, niż legitymacja partyjna. I jakbym mógł zaapelować jako taki drobny, mały żuczek samorządowiec do tej góry, aby jednak ten spór, ta temperatura sporu politycznego została obniżona bardziej, bo wszyscy później bierzemy przykład z tej góry. To stamtąd wszystko się zaczyna, stamtąd wychodzą te rzeczy, które później mają pokłosie i podłoże na tych niższych szczeblach tutaj naszego samorządu i naszej małej wspólnoty lokalnej. No i społeczeństwo też przede wszystkim bierze przykład, więc apeluję o rozwagę i przede wszystkim o wyciszenie i zmniejszenie temperatury sporu politycznego. Dobrze byłoby, gdyby ona szła bardziej w stronę nie światopoglądową, a w stronę merytorycznego dyskursu, jak co poprawić w naszym państwie, żeby lepiej funkcjonowało.
Patrząc na pana, Michał Piszko, burmistrz miasta Kłodzko, rok urodzenia 1981. Patrząc na pana Marcina Czernieca, wójta Kamieńca Ząbkowickiego, rocznik 1979. Młodzi ludzie, czy myśli pan, że być może zmiana pokoleniowa, która powoli się dokonuje, będzie receptą, będzie lekiem na tą naszą polsko-polską strzelankę tam w parlamencie, w Senacie?
Zdecydowanie może tak być. Zdecydowanie może tak być, ponieważ między tymi młodszym pokoleniem polityków nie ma jeszcze tak gorącego sporu i przede wszystkim nie ma tej historii i zaszłości historycznej, która występuje jednak chociażby u liderów poszczególnych partii politycznych, którzy od wielu lat sprawują władzę tam na górze, więc liczę na to, że ta zmiana pokoleniowa przyniesie ostudzenie przede wszystkim temperatury sporu politycznego i taki bardziej merytoryczny dyskurs debaty publicznej w naszym państwie.
No właśnie, bo z drugiej strony, a propos tego porozumienia ponad podziałami, no nie jest tajemnicą, że współpracuje pan z panią poseł Moniką Wielichowską, Platforma Obywatelska, ale również z panem wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego, z panem Gwóździem, czyli jednak można.
Tak, oczywiście, że tak. Tam, gdzie mamy wspólne płaszczyzny do porozumienia się, a tak jak mówię, tą politykę odkładamy na bok, ponieważ my tutaj działamy dla naszego regionu, dla naszego powiatu, dla naszej gminy, to w każdym momencie, w każdej chwili, jeżeli jest coś dobrego do zrobienia, coś, co przyniesie konkretny efekt, jak najbardziej wszystkie ręce na pokład i działamy.
A przesłanie, które pan by skierował za pośrednictwem Radia Wnet Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8 do słuchaczek i słuchaczy, przepis na to, aby odbić szacunek do samych siebie, Polaków do Polaków, to co pan powie?
Przede wszystkim więcej spokoju, tolerancji i zastanowienia się nad poszczególnymi działaniami i nie podejmować jakichkolwiek decyzji pochopnie, bez przemyślenia. Więcej spokoju życzę sobie i nam wszystkim.
Uśmiechnięty, to można zobaczyć na naszej stronie internetowej wnet.fm, pan Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Panie i panowie, poranek Wnet, dzień 21 naszej podróży. Jesteśmy w Kłodzku. Kłodzką twierdza, stąd nadajemy, natomiast teraz muzyczny łyk, zanim będziemy rozmawiać sobie o kopalni złota i pani Elżbieta Szumska nas odwiedzi. No to teraz nocna zmiana kobiet i Iza Kowalewska. Radio Wnet, jest 9:30. Panie i panowie, poranek Wnet, gdy wracamy do źródła. I dzisiaj cóż, stacja numer 21 Kłodzka. No i teraz mam tremę nie lada, panie i panowie, bo moim gościem, nie zgadną słuchaczki, ani w Krakowie, ani w Warszawie, bo właścicielka kopalni złota w Złotym Stoku jest to zdobą dzisiejszego poranka. Tak na koniec, ta wisienka na torcie, pani Elżbieta Szumska, witam serdecznie.
Dzień dobry. Ja również witam serdecznie wszystkich.
No właśnie, no to jak to się wydarzyło? Bo to było takie marzenie, bo przecież pani była przewodniczką w tej kopalni złota. No i w pewnym momencie stwierdziła pani, no przecież nie wiem, no czy
wiesz, może... można być przewodniczką.
No właśnie, i zapragnęła pani zostać szefową, ale przy okazji też w drodze swojej kariery zawodowej stwierdziła pani, że może to lepiej funkcjonować, bardziej cieszyć turystów. Jak się zaczęła ta przygoda ze Złotym Stokiem i z kopalnią złota?
Zaczęło się faktycznie od tego, że potrzebowałam pracy. Jako technik weterynarii posiadałam duże gospodarstwo rolne, miałam owce, miałam krowy, miałam 145 hektarów ziemi, ale nie było pieniędzy tak naprawdę na normalne funkcjonowanie i życie, więc szukałam tej pracy, znalazłam blisko w Złotym Stoku. W 1996 roku została otworzona podziemna trasa turystyczna i poszukiwano przewodników. Nie wiedziałam, czy będę umiała oprowadzać. Ludzie zawsze w jakiś sposób cieszyły mnie kontakty z innymi osobami, więc wiedziałam, że na pewno kocham ludzi, więc ten kontakt powinien zafunkcjonować. Spróbowałam. Okazało się, że radzę sobie jako przewodniczka. Po kilku latach okazało się, że spółka nie bardzo, która prowadziła kopalnię złota, nie bardzo widziała możliwości rozwoju tej kopalni po dużej powodzi w 1997 roku. Udziałowcy kopalni złota stracili jakby nadzieję na to, że ten ruch turystyczny wzmoży się i będzie taki, jak oczekiwali, że te dywidendy będą wypłacane. I to był ten właśnie czas, kiedy kopalnia została mi wydzierżawiona, a po kilku latach stwierdziłam, że jeżeli mogę mieć udziały, to postaram się je wykupić od udziałowców. Tak się szczęśliwie złożyło, że szukając kredytu na te udziały, bo udziałowcy jednak stwierdzili, że kopalnia złota nie jest to intratna inwestycja, szukałam banku, który mi udzieli pożyczki, dużej, sporej pożyczki na wykupienie tych wszystkich udziałów. I muszę powiedzieć, że to takie było niezbyt... dla mnie szczęśliwe, bo gdziekolwiek poszłam do którego banku, to mówiłam, że zależy mi na dużej pożyczce, że mam zabezpieczenie w postaci gospodarstwa rolnego, krowy, byt i owiec i wszystkiego.
Ale, i co mówili w banku?
I wtedy jak zapytali się, ale na co pani to chce? No to mówię, no chcę kupić sobie kopalnię złota. Więc aha, no to może, a diamentów pani nie chce kopalni?
Po prostu, takie były pytania?
Po prostu mało kto wiedział, że w Polsce jest kopalnia złota. I dopiero w 102 banku, po 102 rozmowie.
Pani liczyła tą całą swoją drogę przez mękę?
Później policzyłam. Po prostu wiedziałam, że no w każdym banku była taka odpowiedź, nie proszę panią, nie. Proszę
pani napisać powieść z bankowością za pan brat.
To podobno miał sytuację, czytałam biografię Disneya, który w pogoni za pieniędzmi na stworzenie tych przecudnych przecież postaci myszki Miki, Kacora Donalda, też chodził od banku, przekonywując dyrektorów do tego, że to jest naprawdę świetny pomysł. Tak się czułam, jak Disney.
Pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni złota w Złotym Stoku. No więc jesteśmy przy tej 102 stacji bankowej. Tam się udało. I co było potem?
A już potem tylko była realizacja swoich marzeń. Kiedy już miałam tą akt własności na kopalnię, kiedy mogłam decydować. I tak właśnie przed chwileczką tutaj rozmawiałam z panem dyrektorem Twierdzy Kłodzkiej, który mówił, że prowadzenie firmy państwowej, tak to nazwijmy, jest dużo trudniej, bo ja jestem dyrektorem, prezesem, jestem wszystkim. Czyli jeżeli coś mi, jakiś pomysł spadnie do głowy...
Nikt nie wspiera, rodzina, przyjaciele, bliska, rodzina dalsza.
Wspierają, pomagają, ale nie utrudniają. Po prostu jeżeli jest pomysł, to jest bardzo dużo. Czasami wielką pomocą jest nieprzeszkadzanie po prostu. Także realizacja tych wszystkich marzeń jest świetna o tyle, że dzisiaj sobie coś wymyślamy z rodziną, bo dzieciaki mnie bardzo dużo pomagają i wspierają. Tutaj zwłaszcza Gosia z Maćkiem, Marta, Jacek. Także cała moja trójka moich dzieciaków wspólnie już prowadzimy. To jest też tak mnie strasznie cieszy, bo to jest jakby firma już rodzinna, kiedy...
I dzieci nie wyfrunęły z gniazda?
Był moment, było ryzyko, kiedy córka podróżniczka wyjechała, bo powiedziała, że na nie Złoty Stok za mała miejscowość w Nowy Jork. To jest to właśnie miejsce, gdzie powinna być, mieszkać, rozwijać się, pisać książki.
Ale
zdarzył się cud, mały cud, kiedy właściciel pięknego pensjonatu w Złotym Stoku stwierdził, że nie jest w stanie go utrzymywać i poprosił, żebym nie zaopiekowała się tym pensjonatem i w bardzo korzystnych warunkach sprzedał mi ten pensjonat. I córka przyjechała z tych Stanów, zobaczyła i mówi, Jezu, mamuś, tu jest tak cudnie.
Aha, wtedy. I tak się,
wtedy okazało się, że warto zostać, pomagać i faktycznie stworzyła przepiękne z mężem swoim Maćkiem, przepiękne miejsce.
Panie i panowie, pani Elżbieta Szumska, właścicielka kopalni w Złotym Stoku. Dość powiedzieć, że to chyba najstarsze ślady wydobywania złota na terytorium obecnej Polski, bo już około 2000 lat przed naszą erą, no tym parali się ci, którzy tutaj mieszkali. A czy to prawda, że na 21 poziomach do tej pory, do chwili obecnej, wydrążono prawie 300 kilometrów chodników?
Tak, ponad 300 kilometrów chodników znajduje się na tych właśnie 21 poziomach. Ja gorąco zapraszam do przyjazdu do kopalni złota, bo od kilku lat mamy przepiękną makietę, która w wspaniały sposób pokazuje wszystkie te nasze wyrobiska, pokazuje poziom, w którym się turyści znajdują, ile poziomów jest nad turystami i ile jest poziomów zalanych pod nogami turystów. Dopóki nie było makiety, opowiadaliśmy o tym turystom, to jednak ta wyobraźnia nie do końca jednak potrafiła to ludziom w jakiś sposób pokazać. Makieta jest rewelacyjna, warto to zobaczyć.
Ja jeszcze tutaj bym dodam, że jak gdyby ci nasi goście nie byli przypadkowi, bo przecież też o kopalni złota mówiliśmy przy okazji rozmowy z panem Marcinem Czerniecem, wójtem Kamieńca Ząbkowickiego, bo znowu wracamy do cysterców, bo to przecież w 1273 roku pierwszy zapis oprowadzony tak. W robotach górniczych właśnie.
Przypad zakonowie cysterskie.
Tak, przywilej poszukiwania górniczego wydobywania złota właśnie klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim przez księcia wrocławskiego i krakowskiego Henryka IV Probusa, o którym już dzisiaj mówiliśmy. Natomiast jest jeszcze ta legenda o tych czterech górnikach przecież niezwykła, prawda?
Legend jest mnóstwo związanych z kopalnią, z legenda Złotego Osła, gdzie zginęło 99 górników, którzy zostali przywaleni w zawale i do dzisiaj tak naprawdę, a miejsce to było w 1565 roku, do dzisiaj ci górnicy tam ciągle leżą pod gruzami i czekają jakby na godziwy pachówek i moim marzeniem jednym z wielu jest właśnie kiedyś dokopanie się do tego miejsca katastrofy sprzed 400 lat.
I pochowanie ich.
A tak jak mówię, legend jest w sporo.
No ja chciałem o Gertrudzie, właśnie, Gertrudzie. To może pani opowie.
Praca pod ziemią w kopalniach jest zawsze niebezpieczna. I któregoś poranka 1783 roku był kolejny zawał. Zginęło czterech górników i bardzo często dawniej nie były prowadzone akcje ratownicze. Jakby właściciel kopalni decydował, czy prowadzić taką akcję, czy też nie. I najczęściej było, że jednak szkoda, nie było czasu, ani nie było na to pieniędzy, więc najczęściej była decyzja, nie prowadzona jest akcja. I właśnie wtedy jedna z żon górników, Gertruda, wzięła pochodnie, wzięła jedzenie i weszła w labirynt tych wszystkich wyrobisk. I mieszkańcy widzieli, jak wchodziła w czeluście czarne kopalniane. I po kilku dniach nie widać było śladu Gertrudy. Wszyscy myśleli już, że Gertruda nie wróci, a ona po prostu z tą pochodnią szukała, nawoływała swojego męża i niestety nigdy już więcej nie wyszła. Ale legenda mówi, że teraz jak ktoś się zgubi w kopalniach, to ten głos i te kroki gdzieś ciągle słychać i Gertruda wyprowadza z czeluści kopalnianych, zbłąkanych górników, a dzisiaj już turystów.
Panie i panowie, pani Elżbieta Szumska, którą chyba dzisiaj odwiedzimy, jeżeli możemy odwiedzić.
Zapraszam serdecznie jak najbardziej.
Bo w podsumowaniu, w piątkowym popołudniu, wnet kiedy będziemy podsumowywać wakacyjnie ten drugi tydzień naszej podróży, no to też opowieści z kopalni w Złotym Stoku. Dziękuję za udział w poranku
wnet.
Bardzo
dziękuję.
Elżbieta Szumska, uśmiechnięta, pełna energii kobieta i myślę, że nie jedna dziewczyna mogłaby pozazdrościć tej werwy i pasji życiowej właścicielce kopalni złota w Złotym Stoku. Panie i panowie, łyk muzyczny, a zaraz na koniec Stanisław Machlowski, kierownik twierdzy Kłodzko-Komendant i podsumowanie dzisiejszego poranka wnet, bo gdy wracamy do źródeł Radio Wnet, pojawiło się w Kłodzku i chyba jeszcze powrócimy i do tych czołgowych opowieści, bo przecież 21 odcinek Czterech Pancernych i Psa to właśnie odcinek pod tytułem Dom kręcony był właśnie w Kłodzku. Panie i panowie, poranek wnet jest 9:43. Panie i panowie, raz tu, raz tam. Uciekajcie z miasta, z dużego miasta, z Krakowa czy z Warszawy i jedźcie do Kłodzka. W roli głównej on. Bogdan Klocik i jego zespół. Panie i panowie, raz tu, raz tam. Bogdan Klocik, czyli Wiktor Traxtor, niegdyś basista legendarnej formacji Defekt Mózgu. Rodem skąd? Z Wałbrzycha, bo jutro będziemy w Jeleniej Górze. Pojutrze będziemy w Jeleniej Górze. Jutro na Zamku Książ. Natomiast tak jak obiecywałem, nasza radiowa wisienka na torcie, kierownik twierdzy Kłodzko, właściwie komendant, jak powiedziała pani dyrektor, Sławomir Machlowski. Raz jeszcze witam serdecznie, dzień
witam.
Dobry. No i właśnie podsumujmy to. Jak to Radio Wnet się zaprezentowało, drogi panie komendancie?
No super, fajnie. My też cały czas widzimy tą potrzebę promowania tej ziemi kłodzkiej, szczególnie właśnie w takich miastach jak Warszawa, Kraków. Sudety i Dolny Śląsk nie jest wcale takim naturalnym kierunkiem. Ten naturalny kierunek góry to pewnie Tatry, a nie zapominajcie państwo, że te Sudety mają tu swój ogromny urok i takie właśnie miasteczka jak Kłodzko są wręcz fajną odskocznią od tych dużych miast.
No właśnie, dzisiaj kiedy zapowiadaliśmy nasz program z panem, panie Sławomirze, odkłamaliśmy ten mit, czyli nie 40 kilometrów tych labiryntów, ale 7. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze o tym obszarze, bo obszar jest niezwykle duży. 34 hektary twierdza Kłodzko zajmuje.
Tak, to nie wszyscy wiedzą o tym. Mamy w zasadzie dwie twierdze w tym mieście. Mamy też przedmieście ząbkowickie, czyli zachowany piękny taki teren po twierdzy Kłodzko, rozumianej kiedyś jako cały taki obszar zmilitaryzowany. Wymaga to oczywiście tutaj dużych teraz nakładów i rozwojów. No, w zasadzie jest jeden kierunek, tylko turystyka. A nie było tak cały czas, no bo chociażby po II wojnie światowej w dużej części twierdzy chociażby betoniarnia i winiarnia funkcjonowały w zabytku.
Ale to już są właśnie te dodatki polskie, o których mówiliśmy po 1945 roku przez naszą władzę ludową, która stwierdziła, no skoro mamy taką fortecę, no to zróbmy tam coś. I tak było?
Tak było. Ja to jeszcze uważam tak, że to był jednak zabytek, który też mówił o chwale państwa pruskiego. Wiadomo, po II wojnie światowej, no nie można było tu po prostu prezentować tej historii. Teraz no, żyjemy jakby w innych realiach, więc my musimy też te wartości tu wielokulturowe po prostu w tym miejscu pokazywać. Dlatego chociażby mamy tu regiment miejscowy, mamy miłośników historii, którzy odtwarzają 47 Pułk Piechoty Pruskiej. To na początku no, też to się tu spotykało z takim, powiedziałbym, sprzeciwem. No jak, wy będziecie Prusaków, tych Niemców odtwarzać? Natomiast jakby ludzie już tu inaczej też do tego podchodzą. No znowu popatrzcie państwo, posłuchajcie państwo, jakby śmiesznością było tu wprowadzać legię na przykład polsko-włoską do takiego obiektu twierdzy wybudowanej za króla Prus Fryderyka II, no to by aż raziło dopiero.
Natomiast wracając do historii, obsada była znacząca, bo prawie 4100 żołnierzy.
W historii nigdy tu de facto tak dużej obsady nie było, ale twierdza ogromna, przygotowana właśnie na...
Czyli liczba tych żołnierzy to jest jak gdyby kolejny mit, że ponad 4000 tutaj koszarowało?
Było w stanie. Jeżeli by zaistniała taka potrzeba, to pewnie była w stanie przyjąć, bo w tym systemie pruskim ówczesnym to trzeba wiedzieć, proszę państwa, że no przede wszystkim ten obszar Śląska to właśnie w wyniku wojen śląskich zostaje zdobyty od Habsburgów austriackich. No i król Prus oczywiście robi wszystko, żeby tą bogatą prowincję, jaką był ówczesny Śląsk, zachować. Jego pomysłem było stworzenie tutaj potężnych 8 twierdz. Pierwsza linia twierdz biegła wzdłuż rzeki Odry, to były kolejne Koźle, Brzeg, Wrocław, Głogów. I druga linia twierdz tu bliżej Sudetów, no to Nysa, Kłodzko, Srebrna Góra i Świdnica. I te twierdze miały dwie funkcje. Nie tylko chronić Śląsk, ale też w razie czego być takim taką bazą wypadową na przykład w kierunku Czech.
Panie i panowie, Sławomir Machlowski, kierownik twierdzy Kłodzko-Komendant. Dziękujemy za gościnę, dziękujemy za te opowieści. I pan pozwoli, że będziemy niepokoić i będziemy czasem tak, telefonicznie i szczypać też. I prosić o informacje. Natomiast jeszcze w ostatnim zdaniu zaprośmy na Dni Twierdzy.
Tak, już za dwa tygodnie, w weekend, wielkie wydarzenie, 14 Święto Twierdzy. Będziemy tu gościć około 150 żołnierzy rekonstruktorów, ale też wiele, dużo innych atrakcji, jak targi staroci i innych ciekawostek w mieście. Zapraszamy Państwa koniecznie do Kłodzka.
No jak znajdziecie chwilę czasu, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet w Krakowie, 95,2 FM, Warszawa 87,8, no to pod czujnym okiem uśmiechniętego kierownika twierdzy Kłodzko-Komendanta, pana Sławomira Machlowskiego, warto przejść się tym niezwykłym mostkiem i popatrzeć na kolegiatę w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, bo Kłodzko to niezwykłe miasto. Panie i panowie, zadumiony spojrzałem, że jest godzina 9:55 i panie Sławku, sam nie wiem, kiedy ten czas upłynął. Raz jeszcze dziękuję za gościnę, wsparcie i pana pomoc.
Dziękuję ślicznie.
Przy organizacji tego programu, który zrealizował mistrz konsolety Karol Smyk, wicemistrz konsolety Dariusz Perku-Konkol w Warszawie przy ulicy Zielonej, mój wydawca, nowy wydawca, tak już mogę powiedzieć, Jan Oleński, Jan John Dudi Dudziński, który sprawiał, że fotogramy naszych rozmówców trafiły na portal wnet.fm, ale żeby tam trafiły, to on, wydawca techniczny, Adrian Kowarzyk i jej wielkość, uśmiechniętość dzisiaj, bo była dedykacja, Ania Kostrzewska i mówiący te słowa Tomasz Wybranowski. Panie i panowie, jutro 22 dzień naszych peregrynacji, Radio Wnet wróci do źródeł i jutro z Zamku Książ będziemy nadawać dla was poranek. A na koniec muzycznie formacje Obrazki Nieobowiązkowe, a tuż po godzinie 10 jego wielkość dr Roman Zawadzki, muzyczne konfrontacje. Panie Romanie drogi, kłaniamy się z Kłodzka i przywieziemy smakowite nagrania muzyczne. Na pana ręce będą złożone już po 20 sierpnia. Ku dobru i światłu Radio Wnet, był to poranek Wnet, ale zanim to nastąpi, to jeszcze ten nasz melodyjny drobiazg Obrazki Nieobowiązkowe.